Spitsbergen czy Svalbard? Na północ zabiera Państwa dzięki magii radia Grzegorz Nowicki, lubelski artysta plastyk, animator kultury, autor warsztatów komiksowych i podróżnik. Jak wyglądała Wasza codzienność podczas trekkingu na Spitsbergenie?
Codzienność to pewna monotonia, pewien rytm, który musieliśmy sobie sami narzucić. Pierwsze to cały czas idziemy, przemieszczamy się. Mamy mniej więcej ustalone cele, mniej więcej wiemy, gdzie chcemy dojść. To oczywiście jest weryfikowane przez przyrodę w międzyczasie. I sprowadzało się do tego, idziemy, dopóki nie padniemy. Tak to wyglądało. Ja przyznam szczerze, byłem tutaj najpowolniejszym ogniwem. Może nie do końca najsłabszym, ale na pewno najpowolniejszym. Inne tempo niż reszta wyprawy. Wlekłem się tam gdzieś z tyłu. Szliśmy wiele kilometrów. Stwierdzamy, że no już się dalej nie da. No już nie mamy siły, nie dojdziemy do punktu, więc szuka się suchego miejsca. W miarę suchego miejsca, gdzie rozbijamy obóz. Zrzucamy plecaki, rozbijamy namioty, ogarniamy kuchenkę i gotujemy wodę. Bardzo duży plus takiego trekkingu, tam wody jest pod dostatkiem. I to jest woda, która zupełnie inaczej smakuje. Ona jest czysta. Oczywiście czysta na tyle, na ile może być czysta woda w tak zanieczyszczonym świecie, jaki mamy. Ale każdy, kto choć raz spróbuje wody z lodowca, będzie miał w głowie, że chce jej jeszcze i jeszcze. Jest nieporównywalny smak. Woda ma smak. Jemy i spać.
Z tym jedzeniem to przed tobą było wyzwanie, ponieważ koledzy są mięsożerni, więc mogli sobie pozwolić na specjalne wędliny, mięso przygotowane na takie wyprawy. Ty jesteś, jak wspominałeś, wegetarianinem.
Tak, ja jestem od wielu, wielu lat wegetarianinem i daleka północ tego nie zmieniła. Rzeczywiście to przede wszystkim było większe obciążenie. Produkty, które musiałem zabrać, ważyły więcej. No i trzeba było je nieść na własnych plecach. Przyznam szczerze, że źle się spakowałem. Ale nie tylko ja. Nabrałem na przykład latarkę. Mając cały czas w głowie, że przecież tam jest cały czas dzień. Jak nas było czterech, to tylko Kamil, który był już któryś tam raz, tej latarki nie zabrał. Cała trójka zabrała latarki. Zupełnie nieprzydatne.
O, taki naturalny odruch Polaków, no dobrze.
Tak, tak naprawdę tak. Bo te latarki, bo trzeba mieć gdzieś, no jak jedziemy na kemping, na wyprawę, to zabieramy. Moje gotowanie właściwie różniło się tyle od gotowania chłopaków, że oni sobie dorzucali mięsa, a ja sobie nie dorzucałem mięsa. Gotowaliśmy wspólnie. Duża część posiłków bazowała na jakimś tam wspólnym makaronie, kuskusie. Bardzo proste i wysokoenergetyczne jedzenie. Miałem ze sobą wegetariański smalec, który zrobił bardzo dużą karierę, bo nagle okazało się, że jednak wegetarianin to nie je tylko tych porostów, alg i nie wiadomo czego, tylko może jeść smacznie. No, był pewien szok kulturowy dla współ moich tutaj towarzyszy wyprawy. Ale to bardzo sympatycznie wspominam. No oni nie zachęcali mnie do próbowania ich, wiedzieli, że i tak to nic nie da. W mojej diecie i zresztą w ich też pojawia się dużo cukrów i dużo wysokoenergetycznych produktów. Kieszeń wypchana rodzynkami w czekoladzie, daktylami, orzechami. Idzie się i podjada i to jest spalane od razu. Po wyprawie ważyłem bodajże chyba 5 kilo mniej. A naprawdę, jedliśmy przeliczając to na kalorie bardzo dużo. Trzeba było wystawiać wartę. Już odbiegając od tematu kuchni, a takiego życia codziennego. Założenie było takie, tak jak mówiłem wcześniej o tych niedźwiedziach, że pomimo tego, że ich tam nie powinno być, zawsze trzeba się z tym liczyć, że mogą być. Więc dzieliliśmy czas snu na bodajże chyba 2 albo 3 godzinne warty. żeby pilnować obozowiska. To był taki czas, kiedy właściwie każdy został tylko ze swoimi myślami. Bardzo fajny czas. Każdy sobie mógł w spokoju przemyślać i to, co robił, ale też gdzieś wybiec myślami w przeszłość, przyszłość. To jest duża wartość dodana, którą stamtąd przynajmniej ja wyniosłem. Przypuszczam, że reszta też. No i obserwacja przyrody. Tak jak wspominałem wcześniej, lis, który przyszedł do obozowiska, renifery, które cały czas gdzieś tam z nami krążyły. Na Svalbardzie też znajdują się domki. I nie mówię tylko o domkach wypoczynkowych, bo też takie są, ale domki, powiedzmy, awaryjne, bądź chaty ogólnodostępne. I tam też zdarzało nam się pomieszkiwać, spędzać tam czas. Jest to bardzo ważne, dlatego że zazwyczaj jest tam. W norweskich zapewniono butla z gazem i opał. W tych takich ogólnodostępnych chatach, które mają gdzieś na oko po 100 lat albo i więcej, wybudowane gdzieś z przywiezionych bali, był dostępny opał i piec. I to były te momenty, kiedy mogliśmy się naprawdę wysuszyć, ugotować bez już obaw o to, że paliwo w pewnym momencie się skończy, jedzenie i odpocząć. Po najdłuższym naszym kawałku, jaki przeszliśmy, po tych 42 kilometrach trekkingu, myśmy odsypiali bodajże wtedy po 12 godzin. I też otoczeni ciszą, nikt już się nie odzywa, przychodzimy, śpiwór i człowiek pada. I leży. I cisza. Nie ma nic. Szum oceanu, wiatr i cisza. I to jest to wrażenie, którego nie da się powtórzyć gdzie indziej. Właśnie ta cisza. Oprócz tego trafiliśmy też w naszej wycieczce do rosyjskiego Barentsburga i tam wpadliśmy właściwie na 3 godziny, tak naprawdę na piwo i z powrotem. Człowiek jest niezmienny. I nie mówię tylko o nas jako osobach, które tam człapały, ale też o mieszkańcach. 2 miasta, jedno i drugie ma własny browar. Przyznam szczerze, fajna sprawa powiedzieć, że piło się piwo produkowane na lokalnej wodzie z lodowca. No to brzmi świetnie. Tak naprawdę teraz już nawet nie pamiętam tego smaku. Natomiast jest to zabawne. No. Ludzie są niezmienni. W Barentsburgu poznaliśmy, i to jest w sumie smutna opowieść, tak naprawdę jak to być osobą pozbawioną państwowości. I teraz już tłumaczę, o co chodzi. W Barentsburgu jest kopalnia. Barentsburg jest rosyjski. Nad miastem powiewa trójbarwna flaga Federacji Rosyjskiej. Jest cerkiew, pomnik Lenina został, szkoła, sklep, hotel, przystań dla statków oraz obsługa kopalni. I mieszkańcy. Tylko, że rdzennych Rosjan jest tam mało. Byli tam zatrudnieni rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy. A to był czas, kiedy zaczęła się wojna w Donbasie. I spotkaliśmy już ich wychodząc z miasta, zamieniliśmy właśnie parę słów i nagle tak naprawdę zrozumiałem, jak ta wojna, która dzieje się właściwie za naszą granicą, może dotknąć ludzi, którzy są tak daleko na północy. Im skończyły się kontrakty z rosyjską firmą wydobywczą i nie mieli gdzie wrócić. Bo oni ani nie byli Rosjanami, ani nie byli Ukraińcami, ani nie byli Norwegami. Byli ludzie, którzy zostali na końcu świata porzuceni tak naprawdę przez wszystkich. Tam jakoś interweniował zarząd kopalni i oni tam funkcjonowali, pracowali dalej. Ale właściwie bez kontraktów, bez obywatelstwa, bez możliwości powrotu do domu. I no to był jeden z takich najbardziej smutnych momentów, kiedy można było zrozumieć od ludzi, czym jest wojna. A poza tym to bardzo weseli i szczerzy ludzie. Stwierdzili, no żyją, muszą, no co mają zrobić. Zobaczyliśmy też potęgę oceanu, Morza Arktycznego. Zobaczyliśmy, jak cieli się lodowiec, czyli jak powstaje góra lodowa. Idąc brzegiem oceanu, widzieliśmy, jak odrywa się góra lodowa od spływającego lodowca. Trzeba mieć świadomość, że to, co nam się wydaje bryłą stałą, czyli lód, on cały czas płynie. My oczywiście nie zobaczymy tego. Zobaczymy, jak odrywają się takie kawałki. Na plaży znaleźliśmy wyrzucone torby jakichś turystek. Były dokumenty, laptop, jakieś inne rzeczy. Zrobiliśmy tego zdjęcia. Nie znamy historii. Nie wiemy, co się stało. Czy plecaki wypadły, bo płynęły pontonem? Czy była jakaś tragedia? Takie drobne elementy. W tym całym turystycznym raju były też takie zgrzyty. A poza tym, no naprawdę, to jest trudne czasami do opisania. Poznałem też, czym jest wolny rynek. Kiedy byliśmy w Barentsburgu, na pytanie właśnie w tym browarze, no a czy mamy zapłacić? Rubli nie mamy. Koryny norweskie mamy trochę euro. Na co pan z uśmiechem powiedział, właściwie on przyjmuje wszystko, dolary, euro, ruble. Czy chcecie zapłacić? On sobie przeliczy. Poznaliśmy też tam innych Polaków. W Barentsburgu poznaliśmy ekipę, która akurat była na żaglach. Pływała sobie po dalekiej północy. Więc było trochę takich spotkań, mniej lub bardziej sympatycznych.
Jak długo trwała wasza wyprawa?
1,5 tygodnia. Łącznie z przelotami. Zrobiliśmy sporo kilometrów. Coś chyba około 200. W tym momencie już to gdzieś się tam zatraca. Cała mapa naszej wyprawy dostępna jest na stronie Kamila Zinczuka, czyli Daleka Północ, i u mnie wklejona na mojej stronie za progiem 3.0. Obie te witryny są witrynami takimi, które mówią o naszych wycieczkach. Dalszych, bliższych, różnorakich.
A cała nasza rozmowa zarejestrowana jest nie tylko na antenie Radia Lublin, ale będzie także na stronie internetowej w zakładce Podróże Małe i Duże i w aplikacji Spotify. Grzegorzu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Już na sam koniec zapytam, powtarzając pewien dowcip, czy słynne fiordy jadły ci z ręki?
Oczywiście i cały czas to podkreślam. Fiordy jadły mi z ręki. Jestem spełniony jako mężczyzna, jako ten samiec alfa myśliwy. Fiordy jadły mi z ręki.
Grzegorz Nowicki, dziękuję bardzo.
Dziękuję także.